zupełnie niż w przyjaźni, w relacjach towarzyskich. W pracy posiłkujemy się przede wszystkim własnym interesem, interesownością i często też kalkulujemy.
Kacper Badura opowie o tym, dlaczego niektórym znajomym wybaczamy więcej. Czym jest zjawisko tak zwanej teflonowości? A po 17.30 Anna Rokicińska spróbuje ustalić, dlaczego politykom wybaczamy coraz więcej. Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy doktora Bartosza Rydlińskiego, politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. A na koniec, w trzeciej godzinie, liczba wniosków o kredyt hipoteczny w pierwszym kwartale tego roku w Polsce była najwyższa od prawie 20 lat. Co sprawiło, że Polacy szturmem ruszyli do banków?
O ile z cenami mieszkań w większości przypadków nie ma tutaj jakichś dużych zmian, to na rynku kredytów hipotecznych bardzo dużo zaczęło się dziać.
W momencie, kiedy oferta się kurczy, istnieje zagrożenie wzrostu cen, to wtedy przyspieszamy decyzję.
Skąd w ostatnich tygodniach wzięła się rekordowa liczba zapytań o kredyty? Jakie mieszkania chcą kupować Polacy? A na jakie nas stać? Olga Bobienko i jej relacja tuż po 18. A po 18.30 dołączy do nas Jan Dziekoński, główny ekonomista portalu rynekpierwotny.pl. Jak wzrost zainteresowania kredytami przełoży się na ceny nieruchomości? Czy deweloperzy mają dziś co sprzedawać? Serdecznie pragnę Państwa powitać także w grupie osób patronujących, tych, którzy teraz się pojawili, tych, którzy z naszym Jakubkiem dostępnym w sklepie internetowym Radia Nowy Świat oraz tych, którzy po prostu z dobrym popołudniowym humorem już 12 minut po 16 na Facebooku, na X, na Blue Sky, na Instagramie Radio Nowy Świat i w głośniku przede wszystkim. A teraz nieoczekiwany zwrot akcji w świecie polskiej polityki. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz, podaje się do dymisji. W oświadczeniu napisał, że powodem jest brak dostępu do informacji niejawnych. Zapowiedział, że od dzisiaj będzie wspierał prezydenta, ale w zupełnie innej roli. Ale czy to prawdziwy powód? Pytają komentatorzy. Przecież dotychczas brak dostępu do tych niejawnych informacji w kontekście Sławomira Cenckiewicza w Pałacu Prezydenckim i nie tylko, oficjalnie, chyba nikomu nie przeszkadzał. Zatem czy wiemy cokolwiek o innych powodach rezygnacji Klaudiusza Slezaka? Właśnie o to dzisiaj zapytam na wstępie naszej rozmowy. Dzień dobry, Klaudiuszu, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Tak się składa, Michale, że ta informacja o rezygnacji Sławomira Cenckiewicza zbiegła się w czasie z drugą informacją. Mm-hmm. A mianowicie, moim zdaniem bardzo ważną, chociaż posłuchamy też różnych opinii polityków, jak oni to widzą, dlaczego Sławomir Cenckiewicz odchodzi. Sam wspomniałeś o jego długim wpisie w mediach społecznościowych.
Choć zacytowałem tylko krótki fragment.
Tak. W największym skrócie pisze, że w związku z tym, że państwo nie chce mu cały czas przyznać dostępu do informacji tajnych, no to jest paraliż instytucji, czyli Biura Bezpieczeństwa Narodowego i tak dłużej się nie da, więc on w ramach protestu przeciwko takiemu traktowaniu państwa przez otoczenie i samego Donalda Tuska rezygnuje, bo to tak wyglądać nie może. Tak w największym skrócie. Ale jest też druga informacja dzisiaj, moim zdaniem bardzo ważna w kontekście profesora Cenckiewicza, czyli przystąpienie do kolejnego etapu upublicznienia albo opublikowania aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. To jest coś, czym duża część komentatorów 20 lat temu już żyła. Co z tym raportem dotyczącym likwidacji wojskowych służb informacyjnych, a właściwie z tym aneksem do tego raportu. No bo przypomnijmy, czym w ogóle były wojskowe służby informacyjne. Jej funkcjonariusze w większości, no a może w dużej części, o, to będzie bezpieczniejsze, przeszli bez weryfikacji ze służb poprzedniego systemu przed 89 rokiem. Było sporo kontrowersji dotyczących tego, czym te wojskowe służby informacyjne się zajmują. W założeniu miały się zajmować, jak nazwa wskazuje, właśnie posiadaniem, pracą agentów poza granicami kraju, żeby przysłużyć się naszym wojskowym, naszym żołnierzom. Ale także było bardzo dużo informacji, artykułów opisujących ich działalność wewnątrz kraju i właśnie ta działalność wewnątrz kraju, powiązania, towarzysko, biznesowo, wielkie interesy właśnie też przy okazji. To wszystko jest owiane pewną mgłą tajemnicy. Mogliśmy się tego tylko domyślać. Mm-hmm. Ma zawierać właśnie ten aneks do raportu z WSI. Dodajmy, że Lech Kaczyński, bo WSI zlikwidowane w 2006 roku, likwidatorem zresztą Antoni Macierewicz, Sławomir Cenckiewicz też odegrał tutaj swoją rolę, pracował w jednej z tych komisji likwidujących WSI, ale prezydent Lech Kaczyński, dzisiaj świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, nie zdecydował się na ujawnienie właśnie tego aneksu do raportu z likwidacji WSI. Wtedy tłumaczył, że zbyt wiele jest tam fragmentów, które są interpretacjami, a nie faktami. I ten raport pozostał, ten aneks do raportu pozostał tajny. Kolejni prezydenci, bo to jest w gestii prezydenta, żeby to odtajnić, podtrzymywali stanowisko Lecha Kaczyńskiego, że tego ujawniać nie można, nie trzeba, nie ma powodu, żeby to ujawniać. I jeszcze do tego wszystkiego Trybunał Konstytucyjny, który w 2008 roku został o tę sprawę zapytany, stwierdził, że można, że jest to prezydent tutaj decyduje, ale trzeba tenże aneks do raportu zanonimizować, tak to się nazywa poprawnie, czyli usunąć wszystkie dane osobowe tak, żeby nie dało się rozpoznać, kto w tym raporcie występuje. Dzisiaj rzecznik prezydenta, minister Leśkiewicz, o tej publikacji i o tym, że ona nadejdzie prawdopodobnie w ciągu najbliższego miesiąca, bo jak mówię, został kolejny etap zrobiony przez Kancelarię Prezydenta, żeby to ujawnić, czyli wysłanie do marszałka Sejmu i do marszałkini Senatu tychże raportów, celem zasięgnięcia ich opinii, ale uwaga, te opinie nie są wiążące dla prezydenta, więc on je tylko formalnie tam wysyła. Mhm. A dzisiaj minister Leśkiewicz mówił tak.
Cztery kluczowe kwestie związane z odtajnieniem, decyzją o odtajnieniu i opublikowaniu aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych koncentrują się na jednym słowie. Jawność. Jawność tak, ale w granicach prawa. Jawność tak, ale nie jako akt polityczny, a akt porządkowania państwa. Jawność tak, ale odpowiedzialnie, nie na skróty. Jawność tak, by zakończyć spór o przeszłość i wzmocnić zaufanie do państwa.
Dlaczego ja myślę, że ten fragment jest kluczowy i dlaczego, jak słuchając wystąpienia ministra Leśkiewicza, podkreślam, to jest teraz moja interpretacja. Może ona nie być prawdziwa, bo tutaj w tej sprawie, jak wspomniałeś, Michale, są bardzo różne zdania, o wiele bardziej doświadczonych też ode mnie. Moja intuicja podpowiada mi, że ten fragment ministra Leśkiewicza był dokładnie skierowany do byłego już szefa BBN-u, czyli Sławomira Cęckiewicza, ponieważ to Sławomir Cęckiewicz od lat przekonywał, że ten raport należy odtajnić. Wiele rzeczy twierdził, że politycy podchodzą do niego jak do świętego Graala, a trzeba przeciąć wszystkie nieścisłości, niejasności i że ten aneks do raportu ma właśnie głównie historyczną wartość. Więc moim zdaniem to był taki komunikat: ujawniamy, ale nie wszystko. I jakby dokładnie skleja się to z tym, że Cęckiewicz odchodzi. Wygląda to, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, na taki gest sprzeciwu wobec tego, co ma być ostatecznie ujawnione. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście jeżeli chodzi o ujawnienie, odtajnienie, upublicznienie tego aneksu, mówi tak.
Ja poczytuję akurat zapowiedź publikacji aneksu z raportu z likwidacji WSI jako sukces akurat pana profesora Cęckiewicza. Jak rozumiem, jesteśmy już na ostatniej drodze, na ostatnim etapie publikacji tego dokumentu. Myślę, że Polacy powinni poznać prawdę, jak funkcjonowały służby w latach 90., jak mocno przesiąknięta niestety ta służba była przez różnego rodzaju agenturę rosyjską. Polacy mają prawo wiedzieć, kto w Polsce rządził i jakie miał różnego rodzaju szkodliwe, niebezpieczne, także przestępcze powiązania, a przez lata niestety było to przez ten taki establishment polityczny w Polsce ukształtowany na przestrzeni ostatnich 30 lat, niestety ukrywane przed obywatelami.
Ale to prezydent Lech Kaczyński podjął decyzję, żeby nie publikować.
No ja mam nadzieję, że szanowni państwo, Polacy przede wszystkim oczywiście będą świadomi, kto nami rządzi, kto z kim jest powiązany, to jest jakby pierwsza rzecz, a druga sprawa również to będzie miało wpływ na to, jakie funkcje te osoby dzisiaj być może również, bo nie wiem, kto jest w tym raporcie, w tym aneksie, te osoby dzisiaj pełnią i być może w przyszłości powinny być odsunięte właśnie ze swoich stanowisk.
To ja jeszcze przypomnę, że Sławomir Cęckiewicz był też uczestnikiem komisji zwanej Lex Tusk, tej, która chciała odsunięcia, czy właściwie zakazania, między innymi Donaldowi Tuskowi, pełnienia funkcji publicznych na okres 10 lat. Wszystko to w związku z kontaktami z FSB, między innymi, z służb polskich, a Donald Tusk niewłaściwy nadzór nad nimi sprawował, więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o to, co Sławomir Cęckiewicz, jak wyglądało jego także przekonania. A teraz, jeżeli chodzi o jego oświadczenie, to oficjalne. No to przede wszystkim wierzymy, Michale, we wszystkie zdementowane informacje. Dokładnie tak jak z oświadczeniami, dlaczego się odchodzi. No to oświadczenie jest, no właśnie, pełne, no nie chcę powiedzieć sprzeczności, bo może samo w sobie jest spójne. Ale pytanie jest takie, dlaczego nagle Sławomirowi Cęckiewiczowi zaczęło przeszkadzać, że nie ma dostępu do tajnych dokumentów. No bo przecież od kilku ładnych miesięcy już pracuje bez tego dostępu. Mm-hmm. Ten dostęp jest mu przyznawany przez szefa kancelarii do chociażby udziału w posiedzeniach Rady Gabinetowej czy Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Cęckiewicz no, wygrał, on sam oczywiście twierdził o wielkim sukcesie, że wygrał przed NSA. Omawialiśmy ten, tak. ten przypadek. To nie taka do końca wygrana, bo sprawa wróciła do początku, ale jednak sąd przyznał rację Cęckiewiczowi, że to odebranie mu poświadczenia dostępu do informacji tajnych odbyło się z naruszeniem przepisów, więc tutaj Cęckiewicz mógł triumfować. No i właściwie pytanie jest, dlaczego w takim razie w tym momencie odchodzi? Tak. Małgorzata Kidawa-Błońska, czyli marszałkini Senatu, wierzy, że chodzi o właśnie ten brak poświadczeń, brak dostępu do dokumentów tajnych.
Państwo polskie wygrało, bo prawo obowiązuje. Tak ważnego urzędu w naszym kraju nie może pełnić osoba, która nie ma poświadczenia do dostępu do informacji tajnych. Pan prezydent ma złą pasę. Okazuje się, że jego najbliżsi współpracownicy nie do końca działają tak, jak powinni działać w państwie prawa. I szkoda, że ponad rok ta ważna instytucja, jaką jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, nie mogła być w sposób normalny zarządzana, bo funkcję tam sprawowała osoba, która nie miała prawa posiadać informacji. Więc jak może ta osoba sprawować tak ważną funkcję? Prawo w Polsce znowu wygrało na szczęście.
Sławomir Cenckiewicz mówi, że to w akcie jakiejś zemsty za to, że ostatnio wygrał w sądzie administracyjnym, to cały aparat państwa pod państwa rządami został na niego nakierowany.
Złożył tę rezygnację. Widać, że powody tej rezygnacji są poważne, bo w inny sposób na pewno by tego nie zrobił. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie poznamy przyczyny tak szybkiej rezygnacji.
Piotr Zgorzelski, PSL, wicemarszałek Sejmu, też twierdzi, że ten brak dostępu do akt jest jednak tym momentem dla Sławomira Cenckiewicza kluczowym, że stwierdził, że dłużej tak po prostu się nie da funkcjonować.
No a jak miał napisać profesor Cenckiewicz? Czyja ma być wina, jak nie Tuska? Oczywiście moim zdaniem także i prezydent Nawrocki uznał, że na czele takiej instytucji jak BBN musi stać człowiek, co do którego nie ma żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o dostęp do informacji niejawnych. Więc być może także prezydent do tej decyzji w jakiś sposób dojrzał, bo współpraca pomiędzy tymi instytucjami jak BBN i MON musi oparta być na logice państwowej. W ramach logiki państwowej muszą te instytucje funkcjonować, a nie logiki partyjnej. Często bywało tak, że profesor Cenckiewicz musiał mierzyć się z zarzutami nieposiadania dostępu, a więc nieuczestniczenia w różnego rodzaju gremiach. Jest czas bardzo trudny i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, żeby następowała taka sytuacja.
Ale musimy też pamiętać, Michale, o jednym. O ile wiadomo było od samego początku, kiedy Karol Nawrocki wskazał Sławomira Cenckiewicza jako przyszłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to już wtedy podniosły się różne głosy krytyki, że jednak nie jest to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, czy na właściwym miejscu. W tym czasie, przez te kilka miesięcy, panowie też nie działali jak jedna pięść, to też dodajmy. Jeżeli chodzi o kontakty prezydenta Nawrockiego z jeszcze wtedy premierem Orbanem, to tutaj Sławomir Cenckiewicz był dość krytyczny i wypowiadał tę swoją krytykę na temat utrzymywania tychże kontaktów. Ostatnio też to omawialiśmy, Rada do Spraw Nowych Mediów i tam Paweł Swiniarski. Cenckiewicz publicznie skrytykował prezydenta Nawrockiego za to, że ten youtuber znany z szerzenia rosyjskiej propagandy, przynajmniej w jednym przypadku, się w tej radzie znalazł. Dużo ostatnio mówiło się też o konflikcie Cenckiewicza z Przydaczem. Marcin Przydacz, czyli minister do spraw zagranicznych, Biuro Polityki Międzynarodowej, tak się to tam nazywa w kancelarii prezydenta, i że między oboma panami miało często dochodzić do konfliktów w sprawie właśnie tego, jak ma wyglądać praca kancelarii prezydenta i samego prezydenta. No i jeszcze sprawa słynnego SAFE, czyli pieniędzy z Unii Europejskiej. Tutaj Cenckiewicz podobno był bardziej skłonny do kompromisów, a otoczenie prezydenta miało namawiać go właśnie do tego, żeby tę ustawę zawetować. I to były takie konflikty, które wychodziły na zewnątrz. Ile nie wychodziło na zewnątrz, tego oczywiście nie wiemy. Stąd są pytania. No, jeżeli przyjąć za oficjalny powód brak dostępu do informacji czy dokumentów tajnych, no to oczywistym pojawia się takie pytanie, no ale dlaczego teraz? No skoro od tych kilku miesięcy tego dostępu nie ma i do tej pory pracował. Dlaczego akurat zbiega się to w czasie z decyzją o już kolejnym etapie, ale zmierzającą bardzo szybko do publikacji aneksu z raportu WSI? To pytanie też padło do ministra Leszkiewicza dzisiaj w kancelarii prezydenta.
Panie rzeczniku, to tak już, a co uległo zmianie w takim razie?
Pan profesor Sławomir Cenckiewicz sam podjął decyzję o rezygnacji z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego wobec fali hejtu i manipulacji, które wobec niego były formułowane. To działanie...
Ale pan profesor Cenckiewicz mówił, że ta fala hejtu i manipulacji jest praktycznie od początku, kiedy był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Tak, no i między innymi,
co się zmieniło.
Między innymi państwo też ulegaliście tej fali hejtu, podając nieprawdziwe informacje na temat przeszłości pana profesora Cenckiewicza. Szanowni państwo, zwróćcie uwagę na jeden zasadniczy fakt. Nie wiem, jak wiele osób byłoby w stanie znieść to, czego doświadczył Sławomir Cenckiewicz w ciągu ostatnich 2 lat. Publikowanie informacji na temat jego problemów zdrowotnych, leków, które przyjmuje, grzebanie w jego życiorysie, bezprawne wykorzystywanie informacji z jego ankiety bezpieczeństwa do walki politycznej. Ciągłe szczucie na profesora Sławomira Cenckiewicza. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, jak wielu spośród państwa byłoby w stanie znieść taką falę hejtu i nienawiści, która powstawała w gabinetach w Alejach Ujazdowskich?
Mówiąc krótko, miał po prostu Cenckiewicz dość, twierdzi minister Leśkiewicz. To głos człowieka bardzo doświadczonego w polityce, to na pewno. I w różnych oświadczeniach dotyczących rezygnacji także, czyli Grzegorza Schetynę.
To nie ma przypadku. Wiadomo, że to nie jest prawdziwy powód, bo wcześniej nie przeszkadzało to ani prezydentowi, ani samemu Cenckiewiczowi to, że nie ma dostępu do informacji niejawnych. Na pewno jest drugie dno. Na pewno są jakieś powody, które przekonały prezydenta i jego najbliższych współpracowników, że współpraca dalej z panem Cenckiewiczem po prostu będzie prezydentowi szkodzić, tak jak dotychczas. Mówiło się także od wielu dni o konflikcie między ministrem Przydaczem a ministrem Cenckiewiczem, więc wydaje mi się, że to też może świadczyć o tym, że Cenckiewicz po prostu ten pojedynek przegrał.
Czy przegrał? Sam w tym oświadczeniu pisze, że dopiero teraz będzie walczył, bo przechodzi na pozycję między innymi komentatora politycznego, ale także będzie chciał się włączyć no ewidentnie w kampanię wyborczą i w pomoc Przemysławowi Czarnkowi. Tam to jest bardzo wprost napisane, że teraz Sławomir Cenckiewicz w to się zaangażuje. To jeszcze jeden głos, czyli poseł Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość.
Myślę, że politycy obecnej koalicji rządzącej swoje standardy przenoszą na innych. Kancelaria pana prezydenta jest zespołem zgranych ludzi. Ja ich bardzo dobrze znam. Ręka w rękę pracowaliśmy w kampanii wyborczej pana prezydenta Nawrockiego. Również z panem profesorem Sławomirem Cenckiewiczem, który był bardzo aktywnym i bardzo zaangażowanym członkiem sztabu wyborczego pana prezydenta Nawrockiego. Tym bardziej właśnie mnie to cieszy, że tu jest chęć pełnej współpracy z naszym kandydatem, można powiedzieć z naszym wspólnym kandydatem na premiera, panem profesorem Przemysławem Czarnkiem. Ja bym odpuścił, czy spuścił miłosierną zasłonę milczenia nad komentarzami obecnej koalicji 13 grudnia, no bo oni nie wiedzą, co się dzieje w pałacu. Decyzja pana profesora została umotywowana. Ja także z wielką ciekawością czekam na ten aspekt również naukowy, bo wiadomo, że pan profesor musiał przerwać swoje prace naukowe na czas pełnienia tej funkcji. Myślę, że w najbliższym czasie pan profesor nas jeszcze zaskoczy pozytywnie, jak to zawsze ma w zwyczaju.
Także tak to wygląda i tak to komentują politycy.
Co wiemy o następcy na stanowisku szefa? No,
na razie pełni obowiązki generał Kowalski, ale czy to on faktycznie będzie potem szefem? To na razie nie zostało zakomunikowane. Zobaczymy.
Tak, choć Sławomir Cenckiewicz we wpisie na X-ie poinformował, że swojemu następcy dziękuję. I tu wymienił właśnie generała Andrzeja Kowalskiego. Napisał też, o czym wspominałem, że będzie wspierał pana prezydenta w zupełnie innej roli. No zobaczymy, przede wszystkim czekając na te, właśnie jak to ładnie nazwać, być może wciąż jeszcze nieujawnione przyczyny dymisji. Trochę w oparach tajemnicy dzisiaj Klaudiusz Slezak wystąpił. Państwo też zastanawiają się, jak to możliwe i dlaczego właśnie w tym momencie i dlaczego, podając takie powody, szef BBN-u zrezygnował. Pozwól, że zacytuję wypowiedź jednego ze słuchaczy.
czy przypadkiem na, nazwijmy to w cudzysłowie, rezygnację pana Cenckiewicza nie miała wpływu wizyta prezydenta Francji. Można by ten wodnek rozwijać, tak? Ale jeśli prezydent Francji chce rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa Polski z polskim premierem i nie dopuszcza się do tego prezydenta i jego ludzi, którzy nie mają poświadczeń bezpieczeństwa, może to była przyczyna.
Co ty na to?
Być może.
Tak. Opary tajemnicy są tak gęste, że właściwie każda z tych teorii, albo przynajmniej we fragmencie, w części może leżeć u podstaw decyzji albo presji, być może poza kamerami wywieranej na Sławomira Cenckiewicza, jak wspomniałeś, tego nie wiemy.
Tak, wiesz co, bo teraz wszedłem, w międzyczasie dostałem wiadomość z ostatniej chwili. I tak patrzę, czy to jest prawdziwe, próbuję to jeszcze na szybko sprawdzić, ale tak, no to jest strona Dziennika Zachodniego, czyli...
Mówisz o Łukaszu Litewce?
Tak.
Też właśnie tę wiadomość mam z ostatniej chwili. I to jest zła wiadomość, proszę państwa. Próbuję ją potwierdzić. W wiadomości Onet też przed 5 minutami i Interia i... w wiele innych portali.
Tak, to już
portali.
Wiele innych portali podaje, więc powiem tylko, że to jest ten poseł, no właśnie w kontekście tej informacji był ten poseł, który bardzo walczył o prawa zwierząt. Mm-hmm. Między innymi te kwestie schronisk, sobolew i tak dalej, to tam właśnie poseł Litewka brał udział. No i tutaj Dziennik Zachodni podaje, że zginął w trakcie jazdy rowerem potrącony przez pijanego kierowcę samochodu.
Do tej informacji będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Klaudiuszu, za opowieść o przyczynach prawdopodobnych wciąż jeszcze, choć zastanawiam się, czy kiedykolwiek poznamy te ostateczne, te prawdziwe przyczyny dymisji szefa BBN-u. Za tę opowieść bardzo dziękujemy.
Dziękuję. Więcej na pewno w naszym serwisie informacyjnym o pośle Litewce.
A ten serwis już za 26 minut. 16:34, prognoza pogody. To niebawem.
Questioning if love is real, and I don't ever wanna feel that feeling. My self-respect is slipping further still. We're saying love, but do we mean it? Got myself to blame, cause I felt the same, but too scared to dead it. We're so out of sync, so I start to think, let's just forget it.
Baby, you're tired, you're at your limit. Why did you say it, then take it back? My friends or nothing in a minute. Don't wanna hang it claiming you got work, but why you treating me like business? Now I got a hunch you're not into fun. You skipped out on Paris. I'm begging for crumbs. Do you think I'm dumb? Yeah, this is a madness.
Baby, you're tired, you're at your limit. Why did you say it, then take it back?
There's a limit to my love.
napisała, że wiosna powiewa zimnym wiatrem. I tylko z głośnika, gdy włączona Radio Nowy Świat, płynie trochę ciepła. Pani Ewo, robimy co możemy. Nasza ekologiczna maszyna do ocieplania dźwięków w eterze właściwie działa na najwyższych obrotach. To tyle mogę na razie powiedzieć. Natomiast jeśli Zakopane nie jest najchłodniejszym miejscem w Polsce, to wiedz, że coś się dzieje. Za chwilę o temperaturach Państwu opowiem. Natomiast na razie Polska jest między Niżem znad północnej Rosji, a klinem Wyżu znad Islandii i Wysp Brytyjskich.